Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Jak w każdy piątek o tej porze, pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, jest moim gościem. Myślę, że państwo czekają na kolejną porcję niezwykle ciekawych informacji, które no, mogą ratować zdrowie, życie. Tydzień temu rozmawialiśmy o otyłości brzusznej, bardzo poważnym i powszechnym problemie, głównie płci męskiej. Apelował pan też, żeby panowie zostawili jakieś wahania, wstyd czy wyrzuty sumienia w domu i po prostu przyszli do gabinetów dietetyków. Bo tak jak mi pan powiedział już po audycji, że jak przyjdzie mężczyzna i zdecyduje się na jakąś kurację, tak, czy zdecyduje się na proces, zmianę. Tak, na zmianę, to jest konsekwentne i idzie łatwiej, tak, niż z kobietami, to prawda?
To prawda. I też jak przychodzą małżeństwa, to mężczyźni, no oczywiście może nie powinienem tego mówić, ale zawsze chudną lepiej i jakoś tak szybciej.
A z czego to wynika?
No myślę, że po pierwsze z wysokiej masy mięśniowej i szybkiej przemiany materii, no i pewnej takiej zadaniowości. Mhm. I też my lubimy...
Czyli problem do rozwiązania, tak? Przychodzi tak. Z problemem do rozwiązania, tak jak na przykład, nie wiem, zepsuje się samochód i ktoś ma...
I trzeba coś z tym zrobić.
Trzeba coś z tym zrobić. No to rzeczywiście chyba trochę łatwiej mają panowie.
No tak, tak. No i my lubimy zawsze imponować swoim kobietom, także...
A, to jest dobry argument, panie Michale.
No właśnie, więc jak przychodzi mężczyzna z kobietą do gabinetu dietetyka, to mężczyzna zawsze imponuje swoją konsekwencją kobiecie i ma najlepszy efekt.
No proszę. No dobrze, zostawiamy ten temat i umówieni byliśmy na insulinooporność. To jest właściwie choroba, tak?
Nie.
Nie jest to choroba.
Nie jest choroba.
To jest przypadłość?
Przypadłość. Mhm. To według żadnych statystyk nie jest insulinooporność traktowana jako choroba, ale generalnie się ją leczy. Więc to może taki paradoks. No na pewno jest to stan, który wymaga interwencji i też interwencji na wielu poziomach, ponieważ no, jest to stan trudny samemu do ogarnięcia.
Rozumiem. A czym się różni w takim razie insulinooporność od cukrzycy? Czy droga od insulinooporności do cukrzycy jest krótka? Czy może być konsekwencją właśnie cukrzyca, insulinooporności?
Zawsze. Różni się tym, że insulinooporność nie charakteryzuje się podwyższonym cukrem. Czyli ten cukier może być w normie. Mhm. Natomiast o cukrzycy mówimy wtedy, kiedy ten poziom glukozy we krwi jest powyżej 125 jednostek w dwóch próbach, czyli albo powyżej 200 i później jeszcze raz jest potwierdzony, albo nad 100 powyżej 125. I wtedy mówimy o cukrzycy, natomiast w przypadku insulinooporności, która sama w sobie niesie też pewne trudności w diagnozie. To nie jest takie oczywiste i bardzo często te jakby problemy, o których mówią osoby chore na insulinooporność, trudno jest połączyć w całość i jakby jednoznacznie powiedzieć, że jest to ta przypadłość.
A skąd się w ogóle bierze insulinooporność? Czy to też jest związane z nieprawidłowym odżywianiem, ze złą dietą, z jakimś nadużyciem dietetycznym?
Insulinooporność głównie bierze się z problemów z nieprawidłowym odżywianiem, z nieprawidłową masą ciała, czyli z otyłością lub nadwagą, ale też w 25% bywa ona efektem jakichś chorób, czyli na przykład zespół policystycznych jajników bardzo często wiąże się z insulinoopornością, albo też choroba jakaś inna układowa na przykład, która zmusza pacjenta do przyjmowania jakichś leków sterydowych przez dłuższy okres czasu, również może wpłynąć na insulinooporność. Natomiast to są przypadki osób chorych, ale w dużej mierze jest to po prostu problem naszego stylu życia, czyli braku ruchu oraz nieprawidłowego odżywiania i wzrostu poziomu tkanki tłuszczowej, szczególnie tej wisceralnej, czyli tej w okolicach naszego pasa.
A czy możemy żyć na przykład nie wiedząc, że mamy insulinooporność, czy z czasem jakoś organizm da nam znać i w ogóle jak to zbadać, że mamy taką przypadłość? To
myślę, że no, nieleczona insulinooporność najczęściej kończy się jednak cukrzycą. I to niektórzy mówią, że insulinooporność jest po prostu takim stanem przedcukrzycowym. Więc możemy całe lata nie mieć świadomości, że coś jest z nami nie tak i któregoś dnia ten nasz organizm już nie radzi sobie po prostu z poziomem glukozy i wtedy ta insulinooporność przeradza się w cukrzycę typu drugiego. Trudno powiedzieć, jaki to jest okres czasu. czy to jest 10 lat, prawda, kiedy ta insulinooporność niezdiagnozowana i bez naszej interwencji po cichu po prostu doprowadza do tej
cukrzycy,
ale w efekcie zawsze tak się dzieje. Natomiast dlaczego bardzo często nie jesteśmy w stanie połączyć tych wszystkich objawów, bo one po prostu są takie
nieoczywiste, tak?
Prawda, bo nagle stajemy się bardziej zmęczeni. I no, jakby przy wielu sytuacjach to zmęczenie może się pojawić. Możemy mieć na przykład jakieś rozdrażnienie. Wydaje nam się, że tyjemy z powietrza. Tak? To są takie objawy. Możemy też mieć takie napady głodu, które są związane z taką potrzebą zjedzenia czegoś słodkiego. Możemy mieć bóle głowy. Też czasami obserwuje się takie zrogowodzenie naskórka, czy też takie zaciemnienie naskórka w okolicach szyi i karku. To są takie rzeczy, które niekoniecznie jednoznacznie nam podpowiadają, że to jest kwestia związana z wysokim poziomem insuliny, czy też nieprawidłowym wydzielaniem insuliny, czy też niewrażliwością, brakiem wrażliwości na insulinę przez nasz organizm. Bo to są takie objawy właściwie, które mogą być spowodowane czymkolwiek, prawda? Problemami w pracy, czy też problemami dnia codziennego.
A też stres powoduje różne rzeczy z naszym organizmem, które są też bardzo takie nieoczywiste. I...
No tak, tak. I stres też jest jednym z czynników, który przyczynia się do powstawania insulinooporności.
Zresztą nawet wyniki krwi czasami, jak człowiek idzie zestresowany, to ten cukier może skoczyć dość mocno w wyniku stresu.
Tak,
to taki
tak,
alarm dla lekarza, a potem się okazuje, że wszystko się normuje. No właśnie, tylko diagnoza,
tak? Znaczy, skąd wiemy, że ta insulinooporność ma miejsce? No, jakby nie wystarczy sprawdzić tylko poziom glukozy we krwi, dlatego że insulinooporność charakteryzuje się tym, że nasz organizm staje się niewrażliwy na działanie insuliny. Nasze beta-wysepki, trzustki są w stanie tą insulinę jednak produkować w tak dużych ilościach, że jakoś tą glikemię jesteśmy w stanie opanować. W związku z tym trzeba zbadać dwie rzeczy i później podstawić to do wzoru. To myślę, że lekarz, który zleci takie badanie, później bez problemu jest w stanie oznaczyć poziom na przykład tego wskaźnika HOMA, czyli wskaźnika insulinooporności. Badamy jednocześnie poziom glukozy i jednocześnie poziom insuliny na czczo i na podstawie tych dwóch wyników, podstawiając do wzoru, otrzymujemy wartość tego wskaźnika. Jeżeli on wychodzi powyżej dwóch, aczkolwiek dzisiaj istnieje no, pewna taka rozbieżność. Niektórzy uważają, że on jest zbyt niski, znaczy, że poziom tej nieprawidłowości jest postawiony na zbyt niskim poziomie, że być może powinniśmy ten wskaźnik podnieść do 2,5 albo do 3 i dopiero wtedy mówić o insulinooporności. Ale no, póki co jest tak, że jeżeli ten wskaźnik wychodzi powyżej 2, wskaźnik HOMA, to mówimy o insulinooporności.
Pytanie, czy my sami możemy być dla siebie lekarzem, jeżeli chodzi o insulinooporność? Czy ona się może cofnąć wskutek zmiany stylu życia, diety?
Myślę, że może. W bardzo dużym stopniu. To znaczy badania mówią o tym, że na przykład interwencja farmakologiczna, czyli przepisanie, no właściwie dzisiaj mamy jeden lek, który się przepisuje, jest to metformina. To jest lek, który jakby przewidziany jest w przypadku leczenia cukrzycy, ale stosuje się go w takim stanie właśnie przedcukrzycowym, czyli w insulinooporności. Natomiast przyjmowanie metforminy w dłuższym okresie czasu mówi o tym, że jest w połowie tak skuteczna jak zmiana naszego stylu życia. I ta zmiana naszego stylu życia to nie jest coś bardzo skomplikowanego, bo jak zwykle ważne są, no powiedzmy sobie, trzy elementy. Pierwszy to jest zmiana sposobu odżywiania, tak żeby obniżyć poziom tkanki tłuszczowej, żeby przywrócić wrażliwość naszych komórek na działanie insuliny. Zadaniem insuliny jest jakby przetransportować glukozę z krwi do naszych komórek. Czyli chodzi o to, żeby obniżyć poziom glukozy we krwi, ale jednocześnie, żeby podnieść poziom glukozy w komórkach. Czyli mówi się o tym, że insulina jest takim wagonikiem, prawda, który przyjeżdża. Ludzie, którzy wsiadają do tego wagoniku, to jest glukoza. I ten wagonik po prostu pędzi do komórek i zadaniem jest przewieźć tą glukozę do tych komórek. No i z różnych powodów te komórki nie chcą się otworzyć na tą insulinę. Czyli niektórzy też mówią o tym, że insulina jest takim kluczem, żeby otworzyć tą komórkę, ale właśnie insulinooporność nie pozwala na to, żeby ta glukoza tam się znalazła. Więc żeby odwrócić ten proces, żeby te nasze komórki znowu stały się wrażliwe na tą insulinę, to musimy właśnie obniżyć poziom tkanki tłuszczowej i musimy przywrócić wrażliwość naszych mięśni na działanie insuliny.
Czy jak tą wrażliwość przywrócić ruchem?
Czyli musimy
ruchem?
Po prostu zacząć się ruszać. Mm-hmm. To znaczy, to nie musi być jakaś olbrzymia zmiana. To znaczy, to nie chodzi o to, żebyśmy godzinę pocili się na siłowni.
Podnosili ciężary.
Podnosili
tak?
ciężary, oczywiście każdy trening oporowy, który będzie rozwijał naszą masę mięśniową, on będzie również korzystny. Ale umówmy się, że to może być jakiś kolejny etap naszego zaawansowania, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. To chodzi o nawet taką nieaktywność fizyczną, tylko większą aktywność po prostu taką dobową.
Ruchową.
Ruchową.
Tak?
Żeby pójść na spacer, żeby uczestniczyć w życiu, żeby nie siedzieć tylko na tej kanapie, żeby tą przespacerować, zrobić te 7-10 tysięcy kroków.
No, tutaj pan duże wyzwanie przed nami stawia, bo 10 tysięcy to 10 kilometrów.
No tak, no to
może to
na
można
początku,
zrobić.
Na początku 5, prawda, tysięcy kroków, ale żeby po prostu zacząć się ruszać. Nasze organizmy adaptują się do sytuacji, jaką my stwarzamy, więc nasze mięśnie, które nie są przyzwyczajone do żadnej aktywności fizycznej, po prostu przestają być wrażliwe na działanie insuliny. I stąd problem, jeżeli chodzi o naszą masę mięśniową. Nasza wątroba staje się również oporna na działanie insuliny i ona produkuje ciągle taką endogenną glukozę, czyli tą glukozę, która jest wewnątrz nas. Czyli zmiana sposobu odżywiania jest najistotniejszym elementem, jeżeli chodzi o walkę z insulinoopornością, czyli po prostu musimy się zacząć lepiej odżywiać, a lepiej to oznacza również to, że musimy pozbawić się tkanki tłuszczowej, czyli musimy schudnąć. Ostatnio rozmawialiśmy o tej właśnie trzewnej tkance tłuszczowej, czyli tej, która gromadzi się wokół brzucha i ona w dużej mierze odpowiada za powstawanie insulinooporności. W związku z tym, nie istnieje nic lepszego, jak pozbawienie się tej tkanki tłuszczowej.
Mobilizuje nas pan każdego tygodnia i bardzo dobrze. Przed świętami trochę będzie trudno, bo to taki okres, gdzie raczej ta tkanka tłuszczowa przyrasta, ale może też o tym porozmawiamy, jak sobie poradzić w ten trudny czas. Mamy przecież przed sobą
temat.
Spotkania. Bardzo dziękuję. Pan Michał Malinowski, dietetyk kliniczny i psycholog. Spotykamy się za tydzień w piątek. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.